Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Migranci i uchodźcy ku lepszemu światu. To temat opublikowanego dziś w Watykanie papieskiego orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Benedykt XVI po raz kolejny uczy nas dialogu z niewierzącymi, tak kardynał Ravasi komentuje opublikowany dziś list papieża seniora do włoskiego propagatora ateizmu. 24 września zapraszam na wieczorny program informacyjny. W Watykanie zaprezentowano papieskie orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Franciszek pisze, że współczesne ruchy migracyjne są swoistym znakiem czasu. Chrześcijanie muszą widzieć w nim nie tylko problem, ale zawsze powinni dostrzegać konkretnego brata i siostrę, którym należy się szacunek. Papież pisze też o poważnych patologiach związanych z tym zjawiskiem, jak choćby handel żywym towarem. Benedykt XVI po raz kolejny nam pokazał, jak należy prowadzić dialog z niewierzącymi. Tymi słowami kardynał Gianfranco Ravasi podsumował opublikowany dziś list papieża seniora do włoskiego propagatora ateizmu Pier Giorgia Odifrediego. Benedykt XVI analizuje w nim książkę włoskiego pisarza, pokazując, że proponowany przez niego ateizm jest w istocie swoistą religią matematyczną, która jednak nie radzi sobie z tak istotnymi dla człowieka kwestiami jak wolność, zło czy miłość. W kilku miejscach papież senior wytyka też swemu rozmówcy brak wiedzy, agresywność i nie dość przemyślane argumenty. Zdaniem kardynała Ravasiego, który z ramienia Watykanu na co dzień prowadzi dialog z niewierzącymi w ramach dziedzińca pogan, Benedykt XVI pokazuje nam, jak powinno się rozmawiać z niewierzącymi. Nie jest to dialog o charakterze dziennikarskim. Papież podejmuje systematyczną refleksję nad tekstem, w którym nie brakuje też prowokacji i dość wątpliwych fragmentów. Benedykt XVI z wielką dokładnością analizuje jego treść. W ten sposób papież daje nam lekcję dialogu. Pokazuje, byśmy nie obawiali się wychodzić ludziom na spotkanie, niosąc im jednak motywy naszej nadziei i wiary. Przypomina nam, że z jednej strony konfrontacja musi być dostojna. Dlatego papież odkrywa w tej bardzo problematycznej książce pozytywne elementy i dyskutuje na argumenty. Z drugiej strony w prawdziwym dialogu trzeba też jasno wykazać różnice, nie sarkastycznie, jak to robi niekiedy Odifredi, ale jasno i dokładnie. Jeśli opinia rozmówcy zasługuje na ocenę negatywną, to należy dać temu wyraz, nie ociągając się i wyraźnie. Dzięki temu, co uczynił Konstantyn Wielki, Chrystus zajął w naszej cywilizacji miejsce cesarza, przypomniał kardynał Tarcisio Bertone. Dziś wieczór sprawował on mszę dla uczestników Międzynarodowego Kongresu Archeologii Chrześcijańskiej. W 1700. rocznicę edyktu mediolańskiego jest on poświęcony przełomowi Konstantyna. Msza była sprawowana w Bazylice Laterańskiej, pierwszej, którą polecił wybudować cesarz Konstantyn. Watykański sekretarz stanu zwrócił uwagę na konsekwencje decyzji, które podjął cesarz. Budowa cywilizacji chrześcijańskiej, którą on zapoczątkował, wciąż jest aktualnym zadaniem, podkreślił kardynał Bertone. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego, kardynał Jean-Louis Thorin, udał się do Kazachstanu. Bierze tam udział w uroczystościach upamiętniających 10. rocznicę pierwszego kongresu liderów religii światowych i tradycyjnych. Odbył się on w Astanie z inicjatywy prezydenta Kazachstanu Nursultana Nazarbajewa. Na pierwszy kongres Jan Paweł II wystosował specjalne przesłanie, na kolejne, które odbywały się co 3 lata, stolica apostolska wysyłała swoją delegację. Kardynał Thorin przybywa w Kazachstanie na zaproszenie marszałka senatu Kairata Mamiego. W programie wizyty jest też przewidziane spotkanie z kazachskimi katolikami.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Kiedy pallotyńscy misjonarze 40 lat temu przyjechali do Ruandy, kraj był przyjazny i nikt się nie spodziewał ludobójczej wojny. Ona jednak wybuchła. Do tej pory księża tam pracujący pomagają powrócić ludziom do normalnego życia. Swoimi doświadczeniami misjonarze dzielili się podczas sympozjum misjologicznego w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie, zorganizowanego z okazji 40-lecia pallotyńskiej misji w Rwandzie i Brazylii. Audycję przygotowała Monika Florek-Mostowska z Radia Warszawa. Przed mikrofonem Leszek Wilczak, zapraszam na nasz magazyn.
Spotkaliśmy się w Centrum Animacji Misyjnej Księży Pallotynów w Konstancinie z okazji obchodów 40-lecia misji Księży Pallotynów w Brazylii i w Rwandzie. Skoncentrujemy się na Rwandzie dzisiaj, ponieważ mamy gości specjalnych. Ksiądz Romuald Uzabumłana, przełożony Regii Świętej Rodziny w Rwandzie i Kongo, a drugi nasz gość to ksiądz Zbigniew Pawłowski, rektor Sanktuarium Matki Bożej z Kibeho. Od 40 lat pallotyni prowadzą swoje misje w Rwandzie. Jak zaczęły się pallotyńskie misje w Rwandzie?
Pierwsi misjonarze, gdy przybyli do Rwandy, naturalnie zostali dosyć już prężnie działający miejscowy kościół, który przygotowywał się do 75-lecia kościoła na tym terenie. Pierwsi misjonarze wyjechali bardzo spontanicznie, bez większego przygotowania od strony językowej, od strony też zapoznania się z krajem czy kulturą tego kraju. Na początku natrafili na ogromne trudności. Ich było 12. Zabrali się do roboty, ucząc się równocześnie dwóch języków. Francuskiego, bo to był język w tym czasie oficjalny w kraju, i również miejscowego, bez którego oni nie mogli rozpocząć też pracy.
A od czego zaczynali misjonarze swoją pracę?
Podobnie jak swego czasu ojciec Maksymilian Kolbe, gdy dotarł do Japonii, praktycznie w następnym roku już zaczął wydawać czasopismo w języku japońskim. Tak samo nasi misjonarze pallotyni, oni od razu porwali się na formacje ludzi świeckich, tworzące centra formacyjne. Porwali się równocześnie na tworzenie drukarni i też wydawnictwa, które miało służyć właśnie pracy misyjnej, pracy apostolskiej, miało służyć też pomocy miejscowemu kościołowi.
Pytanie do księdza Romualda. Jak ksiądz postrzegał polskich pallotyńskich misjonarzy w Rwandzie?
Les premiers missionnaires pallotins polonais qui sont arrivés au Rwanda.
To, co mogę zaświadczyć, to z pewnością fakt, że są to ludzie wiary. To są ludzie wiary, ale jednocześnie akcji, pracy, działania. W trakcie swojej pracy, działalności podjęli się opieki nad 10 parafiami w Rwandzie. To parafie są żywe, działające, dynamiczne. Od razu też podjęli formację młodych ludzi, którzy jako już miejscowi pallotyni mogą kontynuować ich pracę zarówno w Rwandzie, jak i Kongo. Też możemy być wdzięczni pallotyńskim misjonarzom to, że przynieśli nam nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. W 1991 roku dzienniczek siostry Faustyny został już wydany w języku Kinyarwanda, wydany przez Pallotti Press. To była książka, która bardzo pomagała ludziom w tych trudnych doświadczeniach ludobójstwa 1994 roku, jak również w pojednaniu, odbudowaniu swojej tożsamości po wojnie.
Są głosy, które twierdzą, że Kościół w Rwandzie mógł powstrzymać tę wojnę.
To, co się stało w Rwandzie od 1990 roku, zwłaszcza w 1994, ludobójstwo, to jest jakieś misterium, jakaś tajemnica. Bo gdy przybyliśmy do Rwandy, byśmy absolutnie nie spodziewali się, że takiej katastrofy ludzkiej może dojść. Trudno jest jednoznacznie określić źródła tego, co się stało. Niewątpliwie w tym udział brały wielkie mocarstwa, siły z zewnątrz, które pchały niejako tą ludność miejscową do tego, co się stało. W każdym razie jesteśmy tego pewni, bo to mówią o tym świadkowie od strony politycznej czy też wojskowej w tym czasie, gdy były siły ONZ-owskie. Generał Daler wyraźnie mówi, że nie było woli powstrzymania tego, co się zaczęło dziać w kwietniu 1994 roku. On jako odpowiedzialny za te siły wojskowe międzynarodowe błagał, prosił wszystkich, począwszy od Stanów Zjednoczonych przez całą Europę i Afrykę i stwierdza, że nie było woli, prawda, żeby to powstrzymać. Kościół w tym ludobójstwie stracił kilkaset tysięcy swoich wiernych. Stracił 130 kapłanów, ponad 80 sióstr zakonnych, 4 biskupów i były wysiłki ze wszystkich warstw, od świeckich, od księży, żeby temu zapobiec. W każdej parafii odbywały się nabożeństwa, odbywały się przeróżne konferencje. Naturalnie nie wiedzieliśmy, żeby odbędzie się ludobójstwo, ale o to, żeby ci ludzie sobie potrafili przebaczyć, żeby wspólnie jakoś w dalszym ciągu potrafili żyć w pokoju, bo toczyły się od 90 roku walki partii politycznych, które nagle utworzono. Co więcej, Kościół od strony, powiedzmy, hierarchii, ja wtedy też byłem w Kigali, jak również obecny tutaj ksiądz arcybiskup Hoser. Byliśmy obydwaj w komisji Episkopatu Rwandy, która miała za zadanie przygotować listy duszpasterskie biskupów. I przygotowaliśmy 4 takie listy, bardzo głębokie, nawiązujące, oparte na Piśmie Świętym, gdzie pamiętam taki urywek z Księgi Izajasza, gdzieśmy podawali w tych listach, że my jako chrześcijanie, jako już kraj chrześcijański powinniśmy dążyć do tego, że nie tylko żeby nie było wojny, ale żebyśmy mogli żyć tak jak Izajasz to mówił, że będzie wół spał z lwem, że dziecko włoży rękę do nory żmii, prawda, nic się nie stanie. Wydaje mi się, że Rwanda i ludzie, którzy czuli się odpowiedzialni za kraj, za pokój, zrobili wszystko. I wiele osób oddało życie, ludzi Kościoła, począwszy od świeckich, prawda? Mówiąc też o księżach, a nawet też, prawda, i biskupa. Ci biskupi zginęli za to, że właśnie przed ludobójstwem wiele czynili, żeby spacyfikować ducha takiego wojennego, który się wytwarzał w kraju. Ja osobiście pracowałem przez 15 lat w parafii w stolicy kraju, gdzie wszyscy moi parafianie zostali zamordowani. Co ja zauważyłem? Raczej wielkie bohaterstwo właśnie chrześcijan, którzy próbowali bronić swoich sąsiadów i którzy wielokrotnie byli zmuszani psychicznie czy fizycznie do udziału w tych mordach.
Księże Romualdzie, czy ta straszna rzeź, straszna wojna i te antagonizmy w Rwandzie miały wpływ na księdza powołanie kapłańskie?
Ja byłem w trakcie formacji i akurat w tym czasie przebywałem w Kamerunie, studiując filozofię, więc do Rwandy wróciłem już po ludobójstwie. To, co przede wszystkim mnie uderzyło po powrocie do kraju, już po ludobójstwie, to mianowicie byłem wzruszony tą miłością, jaką mieli Balotyni do ludzi, którzy zostali im powierzeni. Przede wszystkim ja miałem okazję jako diakon mieć praktykę w palotyńskiej parafii Ruchango, gdzie jest kult Bożego Miłosierdzia, i właśnie mogłem sam doświadczyć, w jaki sposób to nabożeństwo, wprowadzenie tego nauczenia o Miłosierdziu Bożym pozwoliło ludziom leczyć rany po ludobójstwie i pomagać im w przebaczeniu i wzajemnym porozumieniu między Tutsi, Hutu i Tła. Właśnie to zaangażowanie w tę posługę ludziom właśnie w ten sposób, żeby uczyć ich pojednania miłości, przebaczenia, jeszcze bardziej utwierdziło mnie w moim powołaniu i utwierdziło mnie, że to był dobry mój wybór, ażeby iść właśnie tą drogą.
Tuż po ludobójczej wojnie do Rwandy wrócił ponownie ksiądz Henryk Hoser, obecnie arcybiskup warszawsko-praski. Wspólnie próbowaliście leczyć rany, wspólnie próbowaliście mówić ludziom o przebaczeniu. I jakie są tego owoce?
Ksiądz Henryk Hoser w tym czasie, gdy wrócił do Rwandy, miał misję specjalną. Był tak zwanym wizytatorem apostolskim, wysłany przez Ojca Świętego z wielkimi uprawnieniami. I ta misja jego była zbawienna w tym czasie dla Rwandy, jak również kościoła w Rwandzie. Gdy też ja powróciłem do archidiecezji Kigali, w tym czasie było jeszcze tam bardzo mało ludzi, było tylko 6 księży, ja byłem 7. Ledwo tych księży odnalazłem, bo oni jeszcze nie w czasie tej katastrofy, tego ludobójstwa, gdzieś byli poukrywani, siedzieli w jakichś norach, czy gdzieś byli ukryci. Najpierw musiałem ich odnaleźć, później żeśmy się spotkali i mówię, zaproponowałem, no nas jest powiedzmy 7 na całą archidiecezję, ale może byśmy coś zrobili. Może nie jest wystarczająca liczba księży, żeby objąć wszystkie parafie i wszystkie dzieła w diecezji, ale ludzie potrzebują. Rzeczywiście podzieliliśmy całą diecezję, także każdy z nas księży otrzymał kilka parafii do obsługi. I właśnie podobnie obecny ksiądz arcybiskup Hosser, jako wysłannik Ojca Świętego, to on pozbierał, można powiedzieć, tych biskupów, którzy pozostali. Jeden był tylko w kraju. Pamiętam, byłem z nim, mu towarzyszyłem w podróży, bo czasy były jeszcze bardzo niebezpieczne. Zastaliśmy tego biskupa i, no i pytamy się, co on robi. A on mówi, no cóż robię, śpię, jem, modlę się i więcej nic. No to byli ludzie bardzo straumatyzowani, załamani, nie wiedzieli w ogóle, w jakim świecie żyją. Inni biskupi, ci, którzy nie zginęli, byli poza granicami kraju, to on może zebrał tych biskupów, zachęcił do kontynuowania ich misji. Odwiedzał zgromadzenia zakonne, które wracały, czy które były też wracały z sąsiednich krajów, czy też były, prawda, też straumatyzowani, nie zabierali się praktycznie do pracy. Odwiedzał też uchodźców, prawda. To był człowiek taki nieopatrznościowy, wszyscy nie tyle co go podziwiali, ale zauważali jego właśnie obecność, który właśnie dodawał otuchy i nadziei temu kościołowi. I rzeczywiście tą misję spełnił na piątkę.
Jak obecnie wygląda praca misyjna w Rwandzie? Czy udaje się zapominać o wojnie? Czy orędzie o Bożym Miłosierdziu rzeczywiście zbiera owoce?
Są takie 3 główne dzieła, które prowadzą Palotyni. I pierwszą to jest Palotti Press, czyli wydawnictwo, czy apostolstwo książki, czy drukowanego słowa, które mają Palotyni. Wydawnictwo zajmuje się wydawaniem pierwszego czasopisma katolickiego w Rwandzie, Kinamateka, jak również czasopisma dla dzieci i młodzieży Hope, które też jest wspierane przez Palotyńską Fundację Misyjną Salvati. Drugim dziełem, które prowadzą Palotyni, to jest dzieło Bożego Miłosierdzia. Mamy 2 sanktuaria w Kabuga i w Ruchango. Tam ludzie odnajdują pokój ducha, leczą swoje rany duchowe, gdzie mogą odzyskać spokój duszy. W Ruchango każdego miesiąca odbywa się nabożeństwo, które gromadzi około 50 tysięcy ludzi. Tak więc możemy sobie wyobrazić, jak bardzo to sanktuarium oddziaływuje na ludzi, jak ono jest istotne dla Rwandy. I trzecie dzieło bardzo istotne, palotyńskie, to jest prowadzenie sanktuarium maryjnego w Kibeho. Trzeba powiedzieć, że Rwandyjczycy są otwarci na nabożeństwo do Matki Bożej. Tak więc ten teren, możemy tak powiedzieć, przed objawieniami, na objawienie Matki Bożej był dobrze przygotowany. I tak myślę, że to nie będzie żadną przesadą powiedzieć, że Kibeho dla Rwandyjczyków jest tym, czym Częstochowa dla Polaków.
Serdecznie dziękuję. Gośćmi Państwa i moimi był ksiądz Romuald Uzabumłana, przełożony Regii Świętej Rodziny w Rwandzie i Kongo, oraz ksiądz Zbigniew Pawłowski, rektor Sanktuarium Matki Bożej z Kibeho, również w Rwandzie.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.